Studiu Wschodnim. Wracamy do rozmowy z Mateuszem Chudziakiem z Ośrodka Studiów Wschodnich. Rozmawiamy o wyborach lokalnych w Turcji, powtórzonych wyborach w Stambule, w których zwyciężył kandydat opozycyjnej republikańskiej partii ludowej. Co zdecydowało o zwycięstwie Immanuelu w Stambule?
No, to tak jak w poprzedniej części powiedziałem, przede wszystkim mobilizacja opozycyjnych wyborców, którym się bardzo nie podobało, w jaki sposób doprowadzono do powtórki wyborów.
Ale też pamiętamy, że w tej pierwszych wyborach także opozycja była górą nieznacznie wprawdzie, ale no właśnie to był też sygnał, bo na początku też naszej rozmowy pan wspomniał o tym, że przez wiele lat Ankarą rządziło AKP, a w tych wyborach także opozycja tam zwyciężyła, więc coś w narodzie jednak się zmieniło, że w wielu miastach takich prestiżowych, kluczowych, partia prezydenta Erdoğana musiała uznać wyższość opozycji.
Tak, zgadza się. Znaczy, tutaj warto przypomnieć, że w skali ogólnokrajowej wygrała wybory z bardzo podobną przewagą jak we wszystkich poprzednich wyborach, czy to parlamentarnych, czy prezydenckich, czy połączonych parlamentarnych i prezydenckich, czy też referendum. To jakby o tym trzeba pamiętać. Natomiast miasta, szczególnie duże miasta, stwarzają nieporównywalnie więcej przestrzeni do, po pierwsze, do działalności opozycyjnej, lokalnej, do mobilizowania elektoratu i po prostu do dostarczania oferty. Jeżeli mówimy o prowincji, o małych miastach, wsiach, miasteczkach i tak dalej, to de facto w bardzo dużej mierze, nie chcę mówić, że Partia Sprawiedliwości ma tam jakby monopol na wchodzenie ze swoją ofertą, natomiast ma nieporównywalną przewagę, dlatego że ma poparcie na przykład lokalnego biznesu, który hojnie łoży po prostu na prowadzenie kampanii. I jest to rzecz, której jakby nie ma opozycja. Natomiast w miastach ta oferta polityczna czy ideologiczna jest nieporównywalnie szersza, to po pierwsze. A po drugie, w miastach jest przede wszystkim drożej. I w sytuacji, kiedy od 2018 roku, od końca 2018 roku mamy w Turcji pierwszą od 10 lat recesję, która po latach, kilkunastu latach bonanzy w gospodarce tureckiej jest bardzo boleśnie odczuwana przez społeczeństwo.
I tutaj ogromny spadek tureckiej liry na przykład.
Tak, tak, prawda? Tak. No i tutaj kluczowe jest to, że przede wszystkim jest to odczuwane przez biedniejszych mieszkańców Turcji.
Bo czyli kryzys odbija się na poparciu dla partii władzy?
Tak, częściowo tak. Dla partii, nie dla Erdoğana. O tym, żeby mówić, że odbija się na poparciu dla Erdoğana, jest zbyt wcześnie. Natomiast wydaje się, że przynajmniej w miastach poważnie się kryzys odbija na poparciu dla partii władzy. To widać po prostu w rozmowach, które pojawiają się po prostu z wyborcami w tureckich mediach.
Ja przeczytałem przed naszą rozmową reportaż, który opublikowała Polska Agencja Prasowa. Reportaż właśnie taki powyborczy, w którym, może ja zacytuję, znany biznesmen, który chce pozostać anonimowy, jakby próbując opisać sytuację powyborczą, mówi tak: te wyniki pokazują, że Erdoğan jest słabszy niż myślimy. Według mnie jest on kompletnie osamotniony i oderwany od rzeczywistości. W kraju panuje chaos. Mamy problemy ze Stanami Zjednoczonymi z powodu Rosji, z Rosją z powodu Syrii, a nawet z Unią Europejską z powodu gazu na Cyprze. I ludzie widzą, że rząd sobie z tym w ogóle nie radzi. To oczywiście taka emocjonalna reakcja, ale chyba też, może nawet przesadzona, ale też chyba nie pozbawiona sensu.
No, Nie jest rzeczą daleką od prawdy stwierdzić, że Turcy są rozmiłowani w przesadzie i w emocjonalnych reakcjach, natomiast w tym wypadku rzekłbym nawet, że jest i tak umiarkowana. No dlatego, że Turcja ma popsute relacje praktycznie ze wszystkimi swoimi sąsiadami. Oprócz Rosji, ale to i tak jest kruche, bo Rosja i tak jest tym silniejszym i powiedzmy to, co dzieje się w prowincji Idlib w ostatnich tygodniach, dobitnie pokazuje, że Rosja, jeżeli ma w tym interes, to jest w stanie w Turcję uderzyć i ją bardzo boleśnie pognębić. Kryzys ze Stanami Zjednoczonymi jest tutaj najbardziej istotny, dlatego że przy takim rozchwianiu gospodarki tureckiej praktycznie jeden tweet prezydenta Trumpa, a to już się zdarzało w zeszłym roku. W ciągu zeszłego roku dwa razy, o ile dobrze pamiętam, się to zdarzyło. Jeden tweet potrafi po prostu wywołać blady strach na rynkach finansowych i wyprowadzić kapitał inwestycyjny z Turcji, tym samym po prostu pogrążyć walutę turecką. A to jest o tyle istotne, że krótkookresowe zadłużenie zagraniczne Turcji, znaczy nie Turcji, tureckich firm, które z kolei pożyczają jakby w tureckich bankach, wynosi 180 miliardów dolarów. Turcja nie ma w ogóle rezerw finansowych, bo się ich pozbyła, ratując lirę, i jakby w takiej sytuacji Stany Zjednoczone mogłyby praktycznie dwoma, trzema decyzjami jakby zatopić gospodarkę turecką, tak? I jakby i w tym wszystkim mamy społeczeństwo, które jest jakby świadome tego, co się dzieje. Bo Turcy są jakby trudno szukać analogii gdzie w jakimkolwiek społeczeństwie europejskim, jeżeli chodzi o rozpolitykowanie społeczeństwa, to jeżeli chodzi o to, jak żywo oni się interesują tym, co się dzieje w świecie, w polityce i tak dalej. Oni to wszystko doskonale widzą, a jednocześnie jakby w sytuacji, kiedy rynek medialny jest w 90% kontrolowany przez partię władzy, no to mają na śniadanie, obiad i kolację mają gadającego Erdoana, który mówi, że Turcja jest silna, Turcja jest wielka, Turcja jest wspaniała i że przez ten wielki, przez tą wielką dziejową zawieruchę przejdzie suchą stopą. No to w społeczeństwie wywołuje ogromny dysonans poznawczy.
No bo patrzą na ten swój portfel, o którym tak. Pan wspomniał, który tak. Nie kłamie.
No, portfel nie kłamie i nie kłamie też to, że praktycznie Turcja ma... owszem, Turcy cenią sobie suwerenność narodową. Oni w ogóle w swojej masie są żarliwymi nacjonalistami, tak? I zawsze będą po stronie swojego państwa, tak? Bo jakby kult państwa też jest wpisany w turecki nacjonalizm, ale nawet i to ma granice, bo jeżeli mamy sytuację, w której Cypr i Grecja straszą, że będą usiłowały wymusić sankcje Unii Europejskiej na Turcji w związku z jej działaniami na Morzu Śródziemnym, to jest chodzi o odwierty gazu na obszarze, który Cypr uznaje za swoją wyłączną strefę ekonomiczną. Do tego jeszcze w kryzys ze Stanami Zjednoczonymi wokół jakby planowanych zakupów systemów S-400 z Rosji. I last but not least, ofensywa armii Asada w prowincji Idlib, która jakby nominalnie jest kontrolowana przez siły tureckie. Która to ofensywa może skończyć się falą potencjalnie, nie mówię, że tak będzie, ale potencjalnie kolejnych 3 milionów uchodźców, podczas gdy w Turcji już jest 3 miliony uchodźców syryjskich, z którymi są, którzy są coraz bardziej balastem jakby dla społeczeństwa tureckiego, albo przynajmniej w taki sposób są postrzegani, no to widać, że krótko mówiąc, wbrew propagandzie sukcesu, to narracja samego Erdoğana w szczególności, a partii rządzącej w ogólności jest kompletnie nierealistyczna, kompletnie rozjeżdża się z rzeczywistością, ergo straciła swoją wiarygodność.
Mateusz Chudziak z Ośrodka Studiów Wschodnich jest gościem Studia Wschodniego. My do naszej rozmowy wracamy po kilku chwilach.